zrobić, żeby być szczęśliwym rodzicem i mieć szczęśliwe dziecko? Czy jest jakaś prosta recepta?
Jest. Bardzo prosta recepta, żeby być szczęśliwym rodzicem i mieć szczęśliwe dziecko, to nie przywiązywać wagi do pierdół, czy do szczegółów, czy do drobiazgów. Żeby pozwolić żyć sobie i pozwolić żyć dziecku. To znaczy, żeby postarać się ograniczyć ograniczenia. Żeby troszkę umieć podążać za dzieckiem, cieszyć się z tego, że ono się rozwija, cieszyć się z tego, że ono osiąga nowe rzeczy, żeby pozwalać mu poznawać ten świat. Ja zawsze podaję taki dosyć bolesny przykład, ale zawsze rodzicom, którzy narzekają, że dziecko jest niegrzeczne, niedobre, takie, śmakie, daję za przykład i za wzór rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy cieszą się z tego, że dziecko uchwyciło łyżeczkę, że dziecko tą łyżeczką wcelowało do buzi, że dziecko utrzymało głowę w poziomie. Ja wiem, że to jest straszne, co mówię teraz, żeby się cieszyć z takich rzeczy, ale naprawdę to są ludzie, którzy oni by chcieli, żeby dziecko było nawet najbardziej niegrzeczne, tylko żeby było zdrowe. A my nie doceniamy tego, że mamy zdrowe, fajne, mądre dzieci, tylko cały czas chcemy od nich, żeby były jeszcze lepsze, jeszcze mądrzejsze, jeszcze jakieś inne. Cieszmy się z tego, że są zdrowe, fajne, ciekawe świata, mądre, że patrzą na świat oczami zachwytu. Cieszmy się z tego. Ja wiem, że to nie jest łatwe, ale jest to możliwe. I to jest najprostsza rada.
No ale z drugiej strony tutaj pani mówi, żeby te ograniczenia, żeby jak najmniej ich było. Ale potem mówimy rozwydrzone, nie potrafią się zachować. Więc jak to godzi?
To są dwie różne rzeczy, bo ograniczenia to jest jedna rzecz, a ustalenie norm i zasad to jest zupełnie inna rzecz, bo my nie musimy mówić dziecku nie wchodź w kałużę, to jest ograniczenie, tylko mówimy mu idź tędy, bo tędy jest rozsądniej i to jest norma. I to zupełnie inaczej brzmi. Dlatego, że jak mówimy dziecku nie rób tego, to jest ograniczenie. Jak mówimy wiesz co, jak zrobisz tak, to będzie fajnie, to jest zasada. I w ten sposób należy dziecko prowadzić. Znaczy nie nadużywać zakazów. Raczej budować porozumienie oparte na kontrakcie. W naszym domu robimy tak. W naszym domu uśmiechamy się. W naszym domu rozmawiamy cicho. W naszym domu nikt nikogo nie bije. Nasz dom jest jakiś, a nie ciągle nie rób, zostaw, nie wolno, nie dotykaj, przestań. Nasze dziecko ma wrażenie, że jemu nic nie wolno. W związku z czym, jeżeli dostrzega, że coś mogłoby, no to wtedy to robi. To na ogół nie są dobre pomysły.
Dlaczego Polacy są narodem frustratów? Dlaczego my prowadzimy portal Świdnica 24, jest miejsce na komentarze? 90% tych komentarzy jest na ogół o tym, że coś się zrobiło źle, że ta sprawa i tak się nie uda, że takie przebija cały czas poczucie beznadziei. Ale to nie chodzi tylko o te komentarze. Ogólnie jest tak, że nie wierzymy w innych, nie wierzymy w siebie i się mówi, to nasza narodowa cecha.
No trochę tak jest, że tak wychowujemy dzieci, że nie potrafimy sami o sobie i o naszych dzieciach i im też na to nie pozwalamy mówić dobrze. Ja uczę matki, uczę rodziców i uczę też dzieci. Mówmy o sobie dobrze, bo nikt inny o dobrze o nas nie powie. Polacy często mówią, chwali się. Tak, mam osiągnięcia, chwalę się swoimi osiągnięciami, nie ponad miarę. Staram się robić to obiektywnie. Do tego namawiam wszystkich ludzi. Zrobiłem coś dobrze, mówię o tym. A jeżeli chodzi o takie rzeczy związane z frustracją, no jest ciężko generalnie. Ludzie nie mają pracy. My nie uczymy ludzi rozmawiać ze sobą, nie uczymy dzieci rozmawiać. Gdzieś te emocje muszą z tych ludzi ujść. I myślę, że i internet, i w ogóle mówienie o innych ludziach, plotkowanie o innych ludziach jest takim wentylem bezpieczeństwa. Ja prowadzę kilka forów internetowych i nie pozwalam na swoich forach internetowych mówić rzeczy wulgarnych, brzydkich, obraźliwych. Wyrzucam takie rzeczy i ktoś mówi, u pani jest tak ładnie. Ja mówię, bo ja bardzo pilnuję, żeby tego nie było. I ludzie uczą się, że mówi się dobre rzeczy i fajne, bo ja zwracam uwagę na to. Mówię, nie chcę, żeby tak było. U mnie ma być miło i ładnie. Jeżeli nie chcesz się do tego dostosować, to wyjdź. Po prostu. Oczywiście to też może budzić frustrację, bo on pójdzie gdzie indziej i powie, a bo tam gdzieś tam ona wyrzuca, nie pozwala. Tak, ale to jest moje miejsce i ja tego pilnuję. I myślę sobie, że na różnych forach internetowych moderator jest taką osobą, która powinna to moderować. A w życiu prawdziwym takim moderatorem powinien być rodzic, który mówi dziecku, jak się powinno zachować i jak powinno mówić. Jeżeli dziecko wraca ze szkoły i opowiada, że tam w szkole coś się działo, a matka mówi, a bo ta nauczycielka to jest głupia świnia, no to niech się nie dziwię, że to dziecko potem przychodzi. Wiesz, ta głupia świnia coś mi powiedziała. Matka, wie, jak ty mówisz o nauczycielce? Ale dzień wcześniej zrobiła to sama. I o takich rzeczy musimy pilnować i musimy uczyć nasze dzieci rozmawiania, mówienia o swoich potrzebach, mówienia o swoich emocjach. My musimy ich słuchać i wtedy nie będzie takiej frustracji. Ja uważam, że o każdym temacie można porozmawiać. Wcale nie trzeba się kłócić, można się spierać, to prawda. Można mieć inne zdanie, jak najbardziej, ale rozmawiać. Ja nie muszę pani przekonywać czy nikogo innego do tego, że ja mam rację. Ta osoba może nie mieć racji, ale ja będę walczyć do wszystkich, ze wszystkich swoich sił, żeby ona miała prawo to powiedzieć. Bo na tym to polega.
Proszę mi powiedzieć o takiej rzeczy, o której wspominała pani tutaj właśnie na tym spotkaniu, że nie uczymy dzieci wartości, własnej wartości, że nie dajemy im powodów do tego, żeby czuły się osobami godnymi i później są tego też efekty. To tak jak przed momentem z tą frustracją, bo to chyba jest dość podobnie, prawda? Nie wiem, my się wstydzimy powiedzieć dziecku, że jesteś świetny, bo je zepsujemy.
Troszkę to wychowanie nasze, polskie, słowiańskie, nie wiem, nad Wisłą, oparte jest na lęku, to znaczy my często straszymy nasze dzieci i oparte jest na niedowartościowaniu, czyli wydaje nam się, że motywacją dla dziecka jest sytuacja, w której my mówimy mu, że jemu się nie uda, że my w ten sposób motywujemy, ale to też wynika z tego, że nikt nas nigdy nie nauczył, jak to zrobić dobrze, jak wytłumaczyć dziecku, jak wzbudzić tę motywację, jak ją podtrzymać, bo to jest przecież tak, że każde dziecko chce się uczyć. Każde. Tylko one się nie chcą uczyć w szkole. I teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Każde dziecko ma ogromną ciekawość poznawczą. Każde dziecko lubi zadawać pytania. A wiele dzieci tych pytań nie zadaje rodzicom, nauczycielom, dorosłym. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje. To w nas, dorosłych, jest coś, co te dzieci blokuje, nie w nich. I teraz my mówiąc naszemu dziecku, nie dasz sobie rady, mamy gdzieś w tyle głowy, jak mu powiem, że sobie nie da rady, to on będzie strasznie chciał mi udowodnić, że sobie da radę i pewnie sobie da radę. A dziecko, to tak nie działa, bo dziecko słysząc nie dasz sobie rady, mówi, aha, mama mówi, że nie dam sobie rady, ponieważ mama wie lepiej, bo zawsze wie lepiej, bo tego mnie uczyła. To znaczy nie dam sobie rady i nawet się nie będę za to zabierał. I to się stąd bierze i my to wdrukowujemy dzieciom w głowę. Że nie poradzą sobie, że nie potrafią, że nie rozumieją, że i tak niczego nie osiągną, licząc, że w ten sposób ich zmotywujemy do pracy. Ale ja mówię, wyobraźmy sobie my dorośli, że mamy szefa, który nam daje jakąś pracę i dając nam tę pracę mówi, pani Kasiu, proszę bardzo, to jest Excel dla pani, chociaż wiem oczywiście, że pani sobie nie poradzi, to niech pani usiądzie. No ja wiem, że to jest za trudne dla pani, ale może pani spróbować, chociaż i tak nie wierzę, że pani to wyjdzie. No i my wracamy do domu, no i co? No wiadomo, że nam nie wyjdzie. Tak to niestety działa. Także musimy dzieciom pompować ten balonik. Znaczy mówić, dacie radę, potraficie, umiecie, wiecie. Jeżeli nie, to zapytajcie o pomoc, bo to też jest ważne w nauce. Żeby dziecko potrafiło poprosić o pomoc. Żeby się nie bało zapytać, jak to zrobić? Nie wiem. Znajdźmy rozwiązanie. Wspólnie na przykład. No ale to wszystko się sprowadza do czasu i do uwagi rodzica.
No właśnie. Żeby być operatorem wózka widłowego, również pani ten przykład przytaczała, trzeba mieć certyfikat. Ba, niektórzy już wymagają matury. Natomiast żeby być rodzicem, nie trzeba kompletnie nic. Wystarczy parę minut przy dobrych wiatrach. Czy należy zmienić podejście? I w momencie, kiedy świadomie planujemy dziecko, bądź jeszcze go nie planujemy, ale wiemy, że już mamy tyle lat, że się wpadka zdarzy, obłożyć się książkami, poczytać, jak to zrobić? Jak się przygotować?
No musimy się przygotować tak jak do życia generalnie, to znaczy na pewno obserwacja pomaga, dobre wzorce pomagają, czyli obserwacja własnego domu nie zawsze jest dobra, bo wiadomo, że z różnych jesteśmy domów, ale przyglądanie się dobrym wzorcom, czytanie na pewno, ale też rzecz, która się bardzo rzadko dzieje, ja tutaj dzisiaj o tym nie powiedziałam, niestety zapomniałam, ale jest taka sytuacja, wyobraźmy sobie, że chcemy jechać na urlop zagraniczny. To wtedy tak, idziemy do kilku biur podróży, szukamy najlepszej oferty, oglądamy te hotele, sprawdzamy, jaką te hotele mają ofertę. Dowiadujemy się od znajomych, staramy się dowiedzieć jak najwięcej. Chcemy kupić samochód, dowiadujemy się, jaki jest silnik, co jest ważnego, co możemy dokupić, jaki kolor, czy nam pasuje, czy się dobrze siedzi, czy dobrze się jeździ. Masę rzeczy się dowiadujemy. Jak się dowiadujemy, że jesteśmy rodzicami? Niczego się nie dowiadujemy. ani jak ten człowiek się rozwija bardzo często. Kobiety w ogóle nie wiedzą, co się dzieje w niej w środku, jak ona jest w ciąży. Ona w ogóle nie ma zielonego pojęcia, co to jest organogeneza. Ona nie wie. Ona nie wie, w którym miesiącu słuch się pojawia, a kiedy się pojawia zmysł światła, a jak to jest z tym odżywianiem w ciąży, a czy ona może seks uprawiać w ciąży. Ona tego po prostu nie wie w ogóle. Ona ma jakiegoś obcego w środku. Bardzo często tak się dzieje. No jeżeli kobietę trzeba namawiać do tego, żeby poszła się badać, jak jest w ciąży, bo tylko pod tym warunkiem może dostać becikowe, to jest dla mnie niezrozumiałe, bo kobieta, która świadomie jest matką, powinna wiedzieć, że dla zdrowia własnego i dziecka powinna się badać co miesiąc, regularnie, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. I to nie jest jakieś wielkie wymaganie, to jest rzecz związana z tym, że ona dba o siebie i o swoje nienarodzone jeszcze dziecko. I to jest tak, że my powinniśmy się dowiadywać, uczyć, czytać, pytać, a tego nie robimy, bo jakoś to będzie, no bo to jest tylko dziecko. Ja zawsze mówię, to jest aż dziecko. To jest największa wartość, najważniejsza rzecz. Rzecz, to jest złe słowo, ale wiadomo, o co mi chodzi. Istota, która najlepsza rzecz, która można nas w życiu spotkać. Bycie rodzicem. I my tego nie doceniamy. Samochód nam zmienimy, rozbije nam się, mieszkanie nam się zaleje, okradną, zmieniamy, kupimy, sprzedamy, wynajmiemy. Dziecko jest, jesteśmy rodzicem całe życie. To nie jest tak, że do 18 roku życia. Nie, jesteśmy całe życie. Mój tata ma lat 80, dzisiaj do mnie dzwoni codziennie, ja do niego, to zawsze mówimy sobie, że się kochamy i zawsze on się o mnie troszczy i ja się będę troszczyć o niego, bo taka jest kolej rzeczy. I ja zawsze będę jego dzieckiem, mimo że już jestem 50-letnią panią. Zawsze on mnie będzie postrzegał jak swoją małą Dorotkę. I taka jest kolej rzeczy. I to jest etat na całe życie 24/24, no.